Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witamy w kolejnym odcinku, piątym wydaje się chyba, serii pod tytułem Kobieta i Ksiądz, czyli KIK. Katolicki, jak to jest, nie?
Klub Inteligencji Katolickiej.
Jesteśmy Klubem Inteligencji Katolickiej.
Piękne.
Jesteśmy KIKiem. Bardzo serdecznie Was wita Agata. I ja po prostu, jak zawsze. Moi drodzy, bardzo się cieszymy, że możemy się po raz kolejny spotkać. Chcielibyśmy ruszyć kolejny temat kobiecy, tak go nazwijmy, albo pewnego postrzegania kobiety w kościele. A dzisiaj taki temat, który może się wydawać taki po prostu trochę pobożno mdły, ale taki nie jest. Od czego wyjdziemy ten nasz odcinek? Kochani, na pewno macie taką świadomość, że szczególnie w kościele katolickim, bo to oczywiście jest różnie w różnych denominacjach chrześcijańskich, ale akurat w kościele katolickim, no jeżeli się mówi kobieta, jeżeli się szuka jakiegoś wzoru, jakiegoś modelu, jakiegoś ideału, no to oczywiście myśli wszystkich jednoznacznie, natychmiastowo biegną w jednym kierunku, czyli na Najświętsza Maria Panna. Kiedy się mówi nie wiem, tożsamości kobiety, o jej roli, o tym, kim ona ma być, no to bardzo często się pokazuje Maryję. I mamy takie doświadczenie z Agatą, myślę, że podobne, że zazwyczaj mówi się, no właśnie, w taki sposób trochę dziwny, taki pobożny. Powiedz może, jak ty to czujesz, w sensie, jak słyszysz o sobie jako o naśladowczyni Maryi, to co słyszysz? Tak,
to słyszę, że mam być pokorna, posłuszna, cicha i czysta.
A nie powinnaś być pokorna, posłuszna, cicha i czysta?
Znaczy, ja nie lubię słowa powinnam w ogóle. To już jest inna rzecz, że mnie denerwuje, jak ktoś mi mówi, jaka ja powinnam być albo co powinnam robić. Te cechy są bardzo dobre, ale tylko wtedy, kiedy są pokazane jako pewna całość i dodaje się do nich też inne cechy. A jeżeli przedstawia się tylko te cztery, to wychodzi nam na to, że ja mam być kobietą bez ciała.
Bez ciała?
Tak, taką kobietą duchem, trochę kobietą duszą. Tylko taką cichutką, co w swoim sercu rozważy, za bardzo się nie wychyli, będzie zawsze bardzo grzeczna. Bardzo spokojna, no taka w ogóle schowana, ten fotel.
Będzie spokój, wszystko jest w porządku, nie trzeba się nic martwić.
Nie, uważam, że to jest niepełne i o
tak
tym
jest.
Mam nadzieję,
Agata,
że pogadamy.
Powiedz, czy Maryja, a jeżeli tak, znaczy ja wiem, że tak, ale w jaki sposób ona dla ciebie jest jakimś obrazem kobiecości?
Chętnie powiem, ale robimy czołówkę, czy nie?
A Boże, znowu? Jak to jest w ogóle, że ja zawsze o tej czołówce zapominam, a ty zawsze pamiętasz w ogóle? To gospodarz powinien pamiętać, a nie ty.
Nie, w tym jednym odcinku, kiedy ja witałam, to ja nie wiedziałam.
Że będzie czołówka w ogóle.
Tak, i to jest jakieś takie tragiczne powitanie.
Nie, spoko, ale tutaj to mnie zaskakuje. Znowu rzeczywiście zapomnę. Nie, bo jestem po prostu tak jestem zaangażowany, wiesz, w rozmowę z tobą, tak się od razu wciągam, że zapominam w ogóle o świecie. No.
A jest taka ładna ta czołówka, moim zdaniem.
A jest ładna, to prawda. No, taka jest ładna. Ładnie tam wyszliśmy, tak bym powiedział. No to zróbmy teraz czołówkę. Skoro, moi drodzy, była czołówka, o której jak zawsze jej znowu zapomnieliśmy, w sensie ja zapomniałem, Agata pamiętała, to możemy wrócić do meritum sprawy, czyli chcemy dzisiaj trochę popatrzeć na Maryję i mnie to bardzo interesuje zdanie Agaty, bo pewnie ja na nią patrzę inaczej, po prostu i jako mężczyzna, też jako ksiądz, i też jako ktoś, kto po prostu musi o niej, czy musi. Ja też nie lubię tego musi, powinien, ale kto po prostu często o niej mówi, więc też szuka dla niej jakiegoś tam wyrazu. Ale chcemy popatrzeć jakby, czy poza tym, że Maryja była cicha, pokorna, grzeczna, wsłuchana i dziewicza jeszcze, co w ogóle najważniejsze się wydaje zazwyczaj, jak się w kościele o tym mówi, to czy może być jednak jakimś wzorem, że tak powiem, no głupie to zabrzmi, ale normalnej kobiety, nie? Czyli kobiety, która dzisiaj się może odnaleźć. Powiedz, Agata, trochę o tym, czy dla ciebie Maryja i w jaki sposób jest jakimś obrazem ciebie.
Jasne. Powiem, najpierw będzie trochę takiej pobożnej gadki, a potem zejdę na ziemię, jeśli możemy się tak umówić. Pobożna gadka będzie dlatego, że ja mam szczególne doświadczenie związane z Maryją przez to, że moja pierwsza komunia święta była w Częstochowie.
O, a czemu?
To się złożyło w taki piękny sposób, że ja od dziecka byłam trochę ogarnięta religijnie, że znałam te wszystkie modlitwy. Mnie to bardzo interesowało, ja zadawałam mnóstwo pytań, no miałam szóstkę z religii zawsze. A moi rodzice są katechetami.
Naprawdę? I... Obydwoje?
Tak. I mój tata...
Mama i tata są katechetami?
Tak. I mój tata...
Jesteś przegrana od początku życia przecież, no.
Nie, to chyba nie jest tak źle. I mój tata co roku organizował, i chyba nadal organizuje w sumie, pielgrzymki do Częstochowy z maturzystami.
Okay.
I jak ja byłam w klasie...
Miałaś pierwszą komunię w maturze dopiero?
Nie, jak byłam w drugiej klasie i zbliżał się ten czas matury, zbliżał się ten czas pierwszych komunii. Ja miałam te wszystkie modlitwy w szkole zdane, tam co trzeba, to zaliczone, więc wynikało z tego, że ogarniam sytuację i mogę przystąpić do komunii. To mój tata zapytał, czy nie chciałabym pojechać na tę pielgrzymkę i mieć pierwszą komunię w Częstochowie. Mm. Więc ja, mając tych 8 lat, powiedziałam, że oczywiście, że tak, że w ogóle jest najpiękniejsza sytuacja, jaką sobie mogę wyobrazić.
A ty miałaś sama tam komunię?
Tak.
Tak po prostu sama, tak?
Tak, poszłam wcześniej do spowiedzi do umówionego księdza, który też jechał na tę pielgrzymkę, więc on wiedział, o co chodzi, że to będzie moja pierwsza spowiedź, pierwsza komunia. 2 dni przed tą pielgrzymką poszłam do spowiedzi i 17 marca 2000 roku, więc to w ogóle też w roku jubileuszowym, to jest piękna rzecz, miałam pierwszą komunię w Częstochowie, w kaplicy pod dwiema postaciami. Więc dla mnie naprawdę to jest takie duchowe przeżycie, że to do dzisiaj pamiętam, jak ksiądz mi podaje Pana Jezusa i te oczy matki, które na mnie patrzą, to jest coś nie do opisania. I pamiętam, jak też próbowałam wtedy na tyle, na ile dziecko potrafi, oddać się w te ręce Maryi i powiedzieć, no skoro to się dzieje tutaj, to Ty się mną opiekuj, Ty ze mną bądź i chociaż Cię jeszcze nie rozumiem i nie wiem, o co tam z Tobą chodzi do końca, to Ty bądź ze mną zawsze. Więc dla mnie Maryja też z tego powodu no jest w moim życiu kimś ogromnie ważnym. Kimś, z kim mam relację taką czasami skomplikowaną, że mnie wkurza jak nikt, ale...
Dlaczego?
No, bo ja tu się modlę i coś się nie dzieje i właśnie tak się zastanawiam, czy mam być jednak tą cichą kobietą, czy nie. Ale wiem, że jest ze mną i że przez to całe moje życie, też i sakramentalne, i duchowe, i zawodowe, i towarzyskie, że ona ze mną jest. Więc to była ta pobożna gadka. A teraz schodzimy na ziemię, lądujemy pięknie. To jest to, że ja widzę w Maryi to, że ona wie, kim jest. I dla mnie, jako dla kobiety, ważne jest wiedzieć, kim ja jestem, jaka jest moja tożsamość. Jak tylko powiem, co myślę, to od razu, że pyskata. A jak mam swoje zdanie, to feministka.
Bo mnie na przykład uczyli od początku życia, że Maryja była taka, że piękna i że miała sukienkę taką niebieską i taka była na łąkach umajonych i taka była cicha i dobra i dlaczego na przykład kobiety nie miałyby być takie?
Kiedy Maryja idzie do Elżbiety i się z nią widzi, to nie mówi, o wiesz, tak mi się zdarzyło, że ten anioł przyszedł. I ona nie jest taka schowana w sobie, tylko wyśpiewuje piękny hymn, wielbi dusza moja Pana. Bo Pan wejrzał na uniżenie swojej służebnicy i odtąd będą mnie błogosławić wszystkie pokolenia. No to nie jest pokorny tekst jakiejś zachukanej dziewczynki. Nie? Tylko to jest ktoś, kto wie, kim jest. Więc jak ja na nią patrzę, to też chcę wiedzieć, kim jestem. I nie wstydzić się swoich osiągnięć, nie wstydzić się swoich talentów, nie wstydzić się różnych darów, które mam. Tylko wiedzieć, że one oczywiście są od Boga i tak dalej, ale mówić o nich otwarcie, nie uciekać przed tym. Jest dla mnie niesamowitą kobietą też dlatego, że inspiruje do działania. I ten pierwszy cud opisany w Ewangelii Świętego Jana, cud w Kanie Galilejskiej, no to jest w jakimś sensie jej dzieło, jej jakaś inspiracja, że ona po pierwsze zauważa, że oni nie mają wina, coś się dzieje, więc widzi, jest konkretnie w rzeczywistości osobą, która widzi, co się dzieje, czego brakuje, i mówi to Jezusowi. Jezus tak troszkę jej mówi, a to nie nasza sprawa. A ona nie ustępuje. Jest bardzo wytrwała też w tym i pewna swojego działania. Uważam, że dzisiaj kobiety, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, no mogą czerpać od Maryi taką postawę. Kolejna rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, to jest to, że Maryja nie ucieka przed cierpieniem, nie chowa głowy w piasek, że jest wytrwała przy krzyżu do końca. I to przy takim cierpieniu, które na pewno rozrywało jej serce, bo widziała tam swojego syna. I została tam. Została pewnie z pytaniami, ze swoim bólem, z jakąś wiarą nadal, ale stała i patrzyła, co się dzieje. Towarzyszyła Jezusowi cały czas. I dzisiaj na świecie jest mnóstwo bólu, cierpienia, krzywdy. I ja w sobie widzę to, że chciałabym czasami odwracać głowę. Że nie mam takiej postawy, o to ja teraz Tobie pomogę, Ciebie wysłucham, wezmę to na siebie, a patrzę na Maryję i widzę, że mogę to zrobić jako kobieta. Że mogę mieć w sobie taką siłę, żeby zostać, żeby nie uciekać, nie zdezerterować. Więc to są, myślę, takie trzy najważniejsze cechy, które staram się wyciągać z Maryi. Bo oczywiście to posłuszeństwo, czystość, wsłuchanie w wolę Bożą, to jest bardzo ważne i to też w niej jest.
Mam takie pytanie.
O.
Ja się z tym wszystkim zgadzam. Mhm. Nie, to jest w ogóle super w takim sensie, że myślę, że rzadko się mówi o Maryi jako o kobiecie z inicjatywą, jako kobiecie właśnie taką... Znaczy wiem, że to niby wszyscy wiemy, ale mam podobne wrażenie jak ty, że zazwyczaj właśnie piękna, cicha, pobożna, łąki umajone, dziewicze kwiatki na głowie i tak dalej, co nie? Taka zwiebna i powabna. I to w ogóle wszystko jest prawda, bo ona w ogóle cała taka też jest. Natomiast czy ty kiedyś sobie myślałaś... Wiem, że trudno, to jest zawsze jakieś takie dumanie trochę, ale... Bo mnie zawsze bardzo fascynuje ta relacja ona i Józef, nie? Oczywiście problem mamy taki, że do końca nie wiemy w ogóle, jak to było, bo są te dwie tradycje. Jedna mówi, że Józef był stary rzeczywiście i miał wcześniej inną żonę, w sensie był wdowcem. Mm-hmm. Zostały mu dzieci z pierwszego małżeństwa i on po prostu przygarnął Maryję jako opiekun. Wtedy de facto był bardziej jej opiekunem niż mężem. Druga tradycja mówi, że to był normalny młody chłopak, nie? Który po prostu wszedł z nią w związek. Ale czy kiedykolwiek sobie myślałeś, że o tym... o Maryi jako o żonie. Pomijam Pana Jezusa, przepraszam, że tak mówię, bo nie chcę go oczywiście nigdy pomijać. I broń Boże, nie chcę pomijać jego relacji, znaczy jej relacji ze swoim synem. Natomiast gdyby odłożyć na momencik Pana Jezusa, to jest tak w każdym małżeństwie, nie? Jakby myślę, że dobra żona musi odłożyć swoje dzieci i myśleć jakby o tej
że
relacji,
ten mąż jest pierwszy, tak.
Z mężem, tak. Co nie? Więc jakby tutaj wiem, że to jest trochę inaczej, bo to jednak jest Syn Boży i tak dalej, jednak odłóżmy Pana Jezusa, zamknijmy go do komórki tam, do schowka, do spiżarni go zamknijmy na chwileczkę, bo jak pokazywałem, bardzo mi bawi w pasji, jak oni robili taki ten stół z Ikei, nie? No, więc tak. Odłóżmy Pana Jezusa do garażu, niech tam robi stół. A myślałaś kiedyś o relacji, jaką miała relację Maryja z Józefem?
Myślałam.
No.
I jest to dla mnie pewna zagadka, bo ciekawe jest to, że kiedy przychodzi do niej anioł i mają super rozmowę, gdzie ona też ma odwagę zadawać pytania i to
tak,
też mnie imponuje,
ciekawe, tak.
Że to nie jest tak, że przyjmuje sytuację bez zadawania pytań, tylko ona no, ma jasne, konkretne swoje wątpliwości, no to ona od razu idzie do Elżbiety i nie gada z Józefem. Przynajmniej taki mamy obraz z Biblii.
Tak.
I ja sobie myślałam, czy to jest fair wobec tego gościa? Idziesz do Elżbiety, nie opowiadasz mu o tym, co się wydarzyło, najważniejsze wydarzenie w twoim życiu, nie opowiadasz najważniejszej osobie w twoim życiu o tym. Idziesz do Elżbiety i przepraszam, że to powiem tak trochę bardzo potocznie, no ale i wracasz z brzuchem.
No.
I co ty sobie myślisz, kobieto? Że co on zrobi? I pytanie, czy ona była na tyle ufna, że Pan Bóg to jakoś załatwi, czy trochę nie wiedziała, co z tym zrobić? Czy chciała zostawić teraz inicjatywę innym, więc zastanawia mnie to, bo jakoś tak na logikę czysto ludzką wydawałoby się, że lecę najpierw do Józefa i mu o tym opowiadam. Że słuchaj, tak i tak się stało, teraz wyjeżdżam w góry.
No tam w ogóle doszło do tego, że on ją prawie z domu wyrzucił, nie?
Tak.
Było to postanowienie. Nie, mnie bardzo, bo ja dużo o tym myślałem i szczerze mówiąc w ogóle nie mam żadnej odpowiedzi, bo to jest jakaś w ogóle wielka tajemnica dla mnie, w sensie ta ich relacja. Że ona jest tak skrzętnie ukryta, no bo nie mamy z dzieciństwa Pana Jezusa prawie żadnych, nie, jakby relacji. Nie wiemy tak samo, kiedy Józef odszedł, nie, jakby wiadomo, że Jezus musiał już być więcej niż 12 lat musiał mieć, to oczywiste. No prawdopodobnie nie żył Józef, kiedy Pan Jezus już działał, no pewnie by się gdzieś tam pojawił, nie, jako jakaś osoba, czyli gdzieś między 12 a 30 rokiem życia Pana Jezusa odszedł. Jestem strasznie ciekawy, na czym to polegało, co nie, w sensie muszę się przyznać, że brakuje mi w kościele Maryi żony.
Tak, i przepraszam, że tu wejdę w słowo, że jeszcze jak pokazujemy ich jako świętą rodzinę, czyli wszystkie rodziny mają się wzorować na tej rodzinie, a my nie wiemy, jak wyglądała ta najważniejsza relacja, to jak mamy się na tym wzorować?
Więc tego mi bardzo brakuje, bo mamy mnóstwo Maryi matki, to jest jakby oczywiste, mamy mnóstwo Maryi właśnie służebnicy Boga, tam słuchaczki, przeżuwaczki w sensie tej, która przemyśliwała wszystko i tak dalej, to jest dla mnie wszystko jasne. Natomiast jakby Maryi żony jest, tak naprawdę jest tylko jedna zmianka. I ja dużo o niej myślałem, ale ona mi jeszcze nic nie mówi. Bo jest ta zmianka, kiedy Pan Jezus się gubi, nie? W świątyni.
Tak, jest ojciec
dokładnie.
Twój
ojciec
i
twój
ja.
Ojciec twój i ja szukaliśmy Ciebie, nie? I jestem przekonany, że w tym zdaniu w ogóle jest coś poukrywane strasznie dużo. To, że ona najpierw mówi ojciec twój, mimo że wie, że to nie jest jego ojciec, mm-hmm. co nie? Że mówi o nim jako o pierwszym, a nie ja i tata cię szukaliśmy, co nie? Czy tam ja i ojciec.
Albo tylko ja.
Albo tylko ja, tylko że on jest pierwszy, że on jest nazwany ojcem i tak dalej. Tu jest w ogóle coś, myślę, do przemyślenia, że ona go tak nazywa. Że to jakby tym jednym zdaniem Duch Święty zostawił, że tak powiem, klucz do tej relacji, nie? I jakby jak sobie o tym myślę, no to dla mnie oznacza dwie rzeczy w ogóle. I to wiem, że będzie zaraz pewnie jakiś sprzeciw, nie? Taki też u ludzi. Bo to jednak oznacza, nie umiem tego dobrze wyrazić, ale że ona mimo swojej wyjątkowości, mimo absolutnie wiedzy o tym, jaką ma godność, kim jest i tak dalej, to co mówiłaś też, nie? Że potrafiła siebie nazwać, to jednak była mu poddana. Czyli to, co mówi Pismo Święte, czego my tak bardzo nie lubimy, nie? Czyli żony mają być poddane mężom. Oczywiście mm-hmm. tam Paweł pisze oczywiście tak samo, jak i mężowie mają być poddani żonom. Ale już nikt tego drugiego zdania nie widzi, tylko zawsze widzi to pierwsze, mm-hmm. nie? Że to żony mają być poddane mężom. Ale że ona go właśnie traktowała jako pierwszego. I dwa, że ona w pewien sposób jakoś mu pomogła zbudować jego tożsamość. Bo dla mnie w tym, że ona mówi ojciec twój, mimo że wie, że to nie jest jego ojciec, tylko opiekun de facto, co nie? Ale jednak nie używa innego słowa, tylko mówi bardzo wprost twój tata, mimo że wiemy, że to nie był jego tata, to jakby mam takie wrażenie, i tu jestem ciekawy w ogóle twojego zdania, że ona mu pomogła odkryć, kim on jest. Bo to ona mówi mu, że jest ojcem. Tak jakby bardzo chciała go nauczyć, bo on pewnie musiał mieć tysiąc wątpliwości, nie, ten Józef, jak wiedział, czyje to jest dziecko i tak dalej, zresztą no, chciał ją oddalić, chciał odejść, nie, jakby, no to nie jest jego ojciec, wiadomo, zaopiekuje się nim i tak dalej. I ona mu, myślę, w jakiś sposób nauczyła go jego roli.
Zgadzam się, no. Ale jeszcze mi przychodzi coś wcześniej do głowy, że Józef musiał być też bardzo w porządku człowiekiem, skoro wiedział, że Maryi groził kamienowanie za to, co się stało. I chciał ją oddalić potajemnie, po to, żeby no, nie spotkało ją to zniesławienie, chciał ją trochę ochronić, a nadal z nią pewnie nie porozmawiał, skoro dopiero we śnie Bóg mu wyjaśnia, o co chodzi.
No tak.
I on posłusznie wstaje i zaczyna się opiekować i Maryją, i no, Jezusem, który się zaraz urodzi. I więc myślę, że on z jednej strony właśnie przez to, że miał to doświadczenie tego snu i doświadczenie jednak odpowiedzi Pana Boga na tę sytuację, to wszedł w tę rolę, a Maryja była tą, która mu pomagała tę rolę wypełnić. Zresztą chyba często tak jest, że kobieta no, trochę podprowadza tego ojca do tej roli ojca. Że jak się rodzi dziecko, no to jest po stronie matki. Tak mi się wydaje, nie jestem matką, ale widuję różne matki małych dzieci. Więc wydaje mi się, że tu jest duża odpowiedzialność i rola kobiety, żeby to dziecko, z którym miała więź przez 9 miesięcy, no bo jednak czuła to dziecko w sobie, te kopnięcia i tak dalej, całe ciało się zmieniało i hormony działają, więc ona jest przystosowana naturalnie, żeby być matką, żeby przekazać tę rolę też ojcu tego dziecka. I że Maryja też to robi.
Zadam tu inaczej pytanie. Bo to próbuję się po prostu, że tak powiem, wciągnąć pułapkę pewną od dłuższego czasu, ale coś mi się nie daje wciągnąć pułapkę. Nie, o co mi chodzi? Czy ty na przykład masz różne relacje, nie chodzi mi teraz o księży tylko, nie tylko w ogóle, no masz mnóstwo pewnie mężczyzn w swoim życiu, których znasz, masz pewnie też przyjaciół, mężczyzn i tak dalej, nie? Czy widzisz taką swoją rolę, żeby ich kształtować jako mężczyzn? Czy robisz to świadomie, czy nie? Czy to uważasz, że to jest ich sprawa, każdy człowiek sam ma się budować, jakby nie będę tam się w ogóle, że tak powiem, angażować? Czy też, czy masz takie coś, że znaczy, czy masz jakiegoś mężczyznę w życiu, jakiegoś przyjaciela, nieważne tam kogo, ale mężczyznę, nie kobietę, nie tylko mężczyznę, któremu pomogłaś ukształtować to, kim on jest? Masz takiego mężczyznę, czy nie? Czy
nie wiem.
Czy wykonywałaś takie jakieś...
Na pewno nieświadomie.
Nie?
Nie.
Bo ja mam takie przekonanie, teraz wiem, że raz będzie oczywiście znowu ksiądz mówi kobietom, co mają robić, nie? Ale ja mam takie przekonanie, że jednym z najważniejszych powołań kobiety jest pomagać, wiem jakie to jest straszne słowo, ale pomagać mężczyźnie odkryć, kim on jest. Że mężczyzna potrzebuje do tego kobietę, żeby mu pomogła to odkryć. Jest kilka takich kobiet w moim życiu, co nie? I myślę, że to jest zupełnie inaczej niż mężczyźni w moim życiu, bo są też mężczyźni, którzy mi pomogli w czymś tam, ale to jest jednak zupełnie inaczej. Natomiast jest kilka takich kobiet w moim życiu, które mi ewidentnie, jak na to patrzę i to zazwyczaj dopiero jakby po fakcie, w trakcie tego rzeczywiście nie widzę, ale po fakcie jak na to patrzę, które mi pomogły i pomagają kształtować to, kim ja jestem, mimo że nie mam żony, mimo że nie mam tej jednej tam wybranej. Myślę, że gdyby byłaby ta jedna wybrana, to jeszcze bardziej byłaby to jej rola. Ale jestem w kilku bliskich relacjach z kobietami i jakby one mnie absolutnie ukształtowały.
Mhm. To jest ciekawe, ale czy robiły to świadomie? Na przykład, że gdyby któraś z nich tu siedziała i padłoby to pytanie, to bym powiedziała, tak, wiem, w tym momencie ja zrobiłam to.
Prawdopodobnie nie, aczkolwiek ja im to potem mówię i one zaczynają też wchodzić trochę świadomie w taką rolę. Bo ja uważam, że to jest jedno z powołań kobiety. Znowu mówię, nie chcę, żeby to zabrzmiało teraz tak, znowu facet mówi kobietom, jakie mają powołanie. Tak, facet mówi kobietom, jakie mają powołanie. W sensie jestem przekonany, że to jest jedna z ról w ogóle kobiecych. I właśnie to widzę w tej Maryi z tym Józefem. Że ona go zrobiła trochę, przepraszam za to wyrażenie, ale zrobiła go... Nie mówię, że on był bezwolny oczywiście i że po prostu, wiesz...
Ciekawe, bo ja bym pewnie jakoś intuicyjnie powiedziała, że to pomogła mu coś wydobyć na
No tak.
Że to nie jest tak, że ja coś tworzę.
Nie, tak, oczywiście, że...
Że mogę zainspirować, coś tak pociągnąć trochę.
Ale że to jest jakaś w ogóle, uważam, kobieca właściwość. I że dużo kobiet przegrywa, bo... Znaczy przegrywa w tym sensie, że nie wykorzystuje tej swojej możliwości. Tak bym to nazwał. Naprawdę.
To jest ciekawe. Ja nie myślałam chyba o żadnej relacji z żadnym chłopakiem czy mężczyzną w ten sposób.
Bo na przykład ja mam też tak z Maryją. To jest w ogóle moje odkrycie. To część tam pewnie moich słuchaczy to wie. Ja to odkryłem kiedyś w Guadalupe. Jak po latach tam różnych zmagań, nawróceń i tak dalej, w końcu trafiłem do Guadalupe i tam miałem taką długą adorację w sanktuarium. I tam miałem taką... To był taki film wręcz. Jakby miałem takie doświadczenie, jakby mi Maryja puszczała film z mojego życia, z poprzednich wszystkich lat, z kilkudziesięciu, pokazując mi, gdzie interweniowała, co robiła, że w końcu wylądowałem tam, gdzie wylądowałem. I ja jak patrzę na swoje życie i jakbym miał zadać sobie pytanie... Kto mnie urodził, to powiedziałbym tak, że według ciała urodziła mnie matka moja Barbara, co nie, z udziałem ojca mego Jana. Duchowo urodziło mnie dwóch facetów, to w ogóle już źle brzmi, wiem, ale duchowo mam, jakby jestem dzieckiem związku dwojga facetów, czyli Antonello i Enrique, co nie. Natomiast, bo oni mnie urodzili, nie ukształtowali, tylko urodzili, więc oni mnie urodzili, natomiast ukształtowała mnie ona. I oczywiście nie to, że ona to zrobiła, tylko ona mnie nauczyła jakby wydobywać ze mnie to, kim ja mam być, nie? I ja tutaj najbardziej upatruję takiej kobiecej roli, takiej umiejętności, nie? I tym bardziej, kiedy kobieta to przyjmie jako świadome swoje takie działanie. Ja nie mówię, że tego nie może robić mężczyzna. Oczywiście, że mężczyzna też może pomóc drugiemu człowiekowi wydobywać to, kim on jest. Ale to jest jakoś inaczej. Mam zupełnie inne to takie doświadczenie z moimi braćmi, którym też bardzo wiele zawdzięczam i też wiele ze mnie wydobyli. Ale to jest jakoś inaczej, to jest jakby, to jest zupełnie, nie mam w ogóle słów, bo wiem, że zaraz powiem jakieś za duże słowa, takie w sensie za bardzo górnolotne, takie, że ona ma jakąś tam moc twórczą i tak dalej. Wiem, że to są bzdury oczywiście, nie? Ale to jest inaczej, to działa z kobietą, inaczej to działa z mężczyzną. Jestem bardzo ciekawy i tego tu żałuję na przykład, że jakbym tu jeszcze miał do rozmowy z pięciu mężów, takich z dobrych małżeństw, co nie? I jakby oni, nie Marcin, ale jakby oni... Wasieńko, pozdrawiamy Cię, żona Marcina. Jakby oni już dopowiedzieli, czy oni widzą takie coś, że kobiety, ich żony, co nie, że ich ukształtowały.
Od 10 lat mu tłumaczę, jaki ma być i co ma robić, a tu nic. Wszystko jak krew w piach.
Nie będzie mi jakaś baba mówić, co mam robić, jak mam mszy odprawiać, jak mam wyglądać, jak mam się zachowywać. A w ogóle nie będzie mi mówić, jakim mam być facetem. Nie po to jestem facetem, żebym nie wiedział, jakim mam być facetem, tak? No. Pomyśl o tym, Agata.
Pomyślę, bo to jest ciekawe. Intuicyjnie myślę, że coś w tym jest. Że też po to Księga Rodzaju tak opisuje stworzenie mężczyzny i kobiety. Dokładnie. I to, jak świat się zmienia, kiedy pojawia się kobieta na świecie. Więc tak intuicyjnie uważam, że tak jest, ale w swoim życiu na razie nie widzę takiego działania. Może to i dobrze. A może jak się zastanowię, to zobaczę.
Nie, bo to jestem przekonany, że to najbardziej oczywiście działa, znaczy powinno działać w małżeństwie, nie? Ale nie tylko. Natomiast to właśnie ta w ogóle ta Maryjno-Józefowa relacja, to mnie bardzo jakoś tak kręci. W sensie Bo to jest jakaś tajemnica wielka w ogóle. Co to między nimi było? Co to byli w ogóle za... Co to był za związek, mówiąc brzydko, nie? Co się tam wydarzało? To się pewnie dowiemy dopiero po śmierci, no.
Tak, i to może być bardzo ciekawe. Ale...
Tak jest.
Oboje z tym palcem. Ale jak myślę o Maryi i myślę o... No w kontekście właśnie ksiądz, kobieta, seminarium, kobieta, kazania i tak dalej, to się zastanawiam, czy nie jest tak, że w seminarium klerykom Maryja jest pokazywana właśnie jako taka trochę bez ciała i jest pokorną, posłuszną, cichą, delikatną, łagodną i te wszystkie inne przymiotniki kobietą, po czym, i jest oczywiście wzorem zawsze, po czym taki kleryk staje się księdzem, wychodzi do świata i spotyka kobiety ambitne, trochę, które chcą kontrolować sytuację, pewne siebie, wiedzące, czego chcą, przebojowe i on nagle nie wie, co się dzieje. Taki przerażony, ale jak? Przecież ty miałaś być cichą, delikatną, nieskazitelną, pokorną i kiwającą mi zawsze głową kobietą, a ty tu nagle coś ode mnie chcesz.
Ja więc myślę, że nie jest tak. W sensie jest znacznie gorzej. Nie w jakim kluczu. Po pierwsze jestem przekonany, że strasznie brakuje na przykład w formacji seminaryjnej zajęcia się Maryją i w ogóle kobiecością, ale nie na zasadzie pobożności. Bo niestety mam wrażenie, że maryjność w Kościele katolickim jest zazwyczaj sprowadzona do pobożności. Ja nie mówię, że coś złego jest w pobożności maryjnej, bo broń Boże, ale jakby, że tak powiem, pokazywanie Maryi jako ideału zazwyczaj się sprowadza do tego, że się różania odmawia, albo ewentualnie się próbuje tam skomentować dwa fragmenty o niej. Natomiast jakiś taki, mam wrażenie, nawet jak sobie przypomnę mariologię, nie? Jest osobny dział, nie? Dogmatyki również w seminarium, jest mariologia. To ta mariologia, jakby z całym szacunkiem do gościa, który to wykłada, bo to w ogóle strasznie fajny wykładowca i tak dalej, ona mnie niczego nie nauczyła o kobietach. Niczego mnie nie nauczyła o Maryi jako kobiecie, nie? Nauczyła mnie pewnych dogmatów związanych z Maryją, z jej udziałem w zbawieniu. I to w ogóle jest fajne, bo to takie rzeczy teologiczne trzeba wiedzieć, nie? W jaki sposób Kościół patrzy na Maryję jako uczestniczkę zbawienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby o niej jako o niej, w sensie jako o kobiecie i też w przełożeniu potem na inne kobiety, to się w ogóle nie mówi. Więc ja myślę, że klerycy nie wychodzą z obrazem kobiety w postaci Maryi, nie. Klerycy, jestem przekonany, wychodzą z obrazem kobiety, które mają albo ze swojego dzieciństwa, albo z praktyk kleryckich. A one polegają na tym, że niestety w układzie polskim, w skrajnym, ohydnym, obrzydliwym klerykalizmie wszystkie kobiety służalco służą księżom i oni wychodzą z takim obrazem. Na tym polega problem. Mhm. To nie jest problem maryjny, tylko to jest problem tego, że niestety Kościół jest klerykalny i się księży całuje po rękach i ksiądz potem ma takie przekonanie, że wyjdzie jako ktoś taki. I tu jest, myślę, znacznie większy problem niż jakby w maryjności, nie? Że chyba w ogóle, ja na przykład jak sobie przypominam, i ja byłem i w seminarium, nie? Przez 2 lata i potem byłem też w zakonie, to prawie w ogóle nie mieliśmy jakichś takich wykładów, które by nas na przykład uczyły, no nie chcę powiedzieć podejść do kobiet, to bardzo głupio brzmi, tak? Że są jakieś zwierzęta i teraz jak do nich tam podejść, nie? Bardziej to, myślę, zasadza się na jakiejś dojrzałości ludzkiej. Jeżeli się wychowuje takiego kleryka do pewnej dojrzałości, no to będzie w dojrzały sposób potrafił budować jakieś tam relacje, nie? Z kobietami. Natomiast czekaj, coś mi się jeszcze w głowie kroiło, jak mówiłaś i mi się oczywiście odkleiło, w sensie, że nie pamiętam. Nie wiem, jeżeli masz coś jeszcze, to gadaj, mi się może przypomni. A jak nie, to myślę, że mi się nie przypomni, może to ma być po prostu koniec już, ale... Coś jeszcze mi się tutaj... Coś jak zaczęłaś mówić, to mi się... Otworzyło mi się natychmiast.
Ale o tym seminarium, czy o czymś innym?
Nie wiem, nieważne. Nie? No wyleciało mi to, nie przypomnę
pewnie teraz. Nie, bo dla mnie jest ważne też to, żeby powiedzieć... I chyba to nie będzie nadużycie, że taka ambitna, pewna siebie kobieta...
Już wiem,
bo dobra, tak myślałam, że o to chodzi.
Nie, już mi się przypomniało, ale mów.
No dobra, to że taka kobieta nadal może brać za wzór Maryję. Że to nie jest tak, że ona wtedy jest w sprzecznej jakiejś sytuacji i musi siebie zmienić i okiełznać, bo tylko kiedy będzie pokorną i cichutką osobą, to będzie prawdziwą kobietą jak Maryja.
Już mi się przypomniało. Bo tak jak mówiłaś właśnie o tej formacji, mówiłaś o tym, że jak się formuje kleryka do, nazwijmy to, relacji z kobietami, co nie? To będzie temat naszego następnego odcinka, więc to jest trochę wprowadzenie do tego, ale to jest, dokładnie mi się to skojarzyło, że ja uważam, że to, czego najbardziej potrzeba w tym temacie oczywiście, nie? W wychowaniu na przykład księży czy zakonników, to jest to, żeby w ich formacji wzięły udział
kobiety,
ale nie tylko kobiety, bo kobiety są w formacji księży. Przepraszam teraz, że to powiem. jest zazwyczaj parę sióstr zakonnych, co niektóre, na przykład niektóre mają jakieś wykłady mają, albo coś innego tam robią w okolicach seminarium. Często są jakieś tam, nie wiem, dwie panie od języków obcych, które zazwyczaj wykładają języki obce, nie, i tak dalej. Natomiast potrzeba, jakby gdyby w formacji księży znalazły się kobiety, tak właśnie mówisz, nie te ciche i pobożne, tylko i te takie maryjne. To jest takie głupie, bo to nie jest maryjne, tylko to jest ten obraz, nie? Mhm. Który mamy. Tylko właśnie, które... Nie wiem, jak to nazwać, no. W sensie, żeby klerycy współpracowali z normalnymi kobietami w trakcie formacji, co nie? To jest to, co mówi pan Franciszek, to jest nasz następny temat, jakby za tydzień. Ale to jest tu właśnie, uważam, tu jest problem, nie? Że jakby... Za mało jest, bo w ogóle za mało jest, że tak powiem, jakiejkolwiek przestrzeni takiej funkcyjnej w kościele, gdzie kobiety mogą działać, więc siłą rzeczy klerycy się spotykają z bardzo małą ilością kobiet, nie? A zazwyczaj one są tylko na jakichś takich, no jednak, przepraszam, że to powiem, ale na takich służebnych.
No tak, no ktoś musi gotować w seminarium.
Jak ja sobie przypomnę seminarium właśnie częstowskie, w którym byłem, to kobiety, z którymi miałem kontakt, jedyne to były kobiety, które pracowały w kuchni, bo tam były panie, które pracowały w kuchni, była jedna kobieta, która pracowała w bibliotece, tam był ksiądz i była kobieta, i była pani od francuskiego. I od łaciny jeszcze, była jeszcze pani od łaciny. Co nie? Więc to były dwie kobiety, które, z którymi miałem kontakt. Nie? A tak to zero. Sami mężczyźni, sami księża, wszystko jest jakby w tym kluczu. Nie? I tu jest, myślę, największy problem, że jakby jedyne kobiety, z którymi zazwyczaj kleryk ma kontakt, to są parafianki, jeżeli jest na jakichś parafiach właśnie, na jakichś praktykach, co nie? I one właśnie zazwyczaj nie ma z nimi normalnych relacji, tylko też są takie wszystkie duszpasterskie, bo tam komuś służy jakimiś sakramentami tam, czy duszpasterstwem. No właśnie, a mało ma takiej współpracy z kobietą, nie? I w ogóle miałem takie wrażenie w seminarium, że jest tak, że jakakolwiek... Mam nadzieję, że to już tak nie jest, bo jestem też przekonany, że trochę się zmieniło jednak w ostatnich latach. Ale miałem takie wrażenie, że jakby współpraca z kobietami w ramach różnych działań duszpasterskich kleryka z kobietami jest obarczona pewnego rodzaju podejrzliwością i takim, tam nie wiadomo, co tam się dzieje, albo co tam się ewentualnie może wydarzyć. I to jest, uważam, największy problem. Ale o tym będziemy gadać za tydzień, w następnym odcinku, bo to w ogóle jest ciekawe. Ale to, co tam mówisz mi o tej Maryi, to też jest ciekawe. Bo ja rzadko też patrzyłem na te różne punkty, o których mówisz w jej życiu, jako właśnie taka kobieta strasznie do przodu. Strasznie do przodu. Natomiast ty, proszę cię, pomyśl o tej kobiecie kształtującej mężczyznę, bo ja uważam, że tutaj jest wielka, genialna szóstakowa intuicja, która nie została jeszcze odkryta przez teologię, która się kryje w tym zdaniu: ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Mm-hmm. I to kiedyś teologia to odkryje. Ja będę jako fundator tego nurtu w teologii, tak. Nie, ale to się jeszcze musi ukształtować. To jeszcze trochę czasu minie. Świat jeszcze nie jest gotowy na tą moją naukę. Więc to no. Dobrze, Agato, bardzo ci dziękuję. Bardzo to było ciekawe. Naprawdę, fajne to było. Kochani, bardzo wam dziękujemy za kolejne spotkanie. Widzimy się za tydzień w ostatnim odcinku, przynajmniej w tej pierwszej naszej serii. Zobaczymy, czy jeszcze kiedyś będziemy robić, czy nie. Co wy tam też popiszecie w komentarzach o tym, co my tu gadamy. Ale widzimy się za tydzień jeszcze w jeszcze jednym na pewno odcinku KIKU, czyli Klubu Inteligencji Katolickiej Ksiądz i Kobieta. Dziękujemy, pozdrawiamy, błogosławimy i widzimy się za tydzień. Z Bogiem. Pa!